uśmiechem na twarzy.
Krasnoludkach śpiewała przed laty, gdy jeszcze była dzieckiem, dojrzała dziś piosenkarka Natalia Kukulska. W piosence mowa jest m.in. o tym, że krasnoludki pomagają. Dodam, że krasnoludki występują w wielu baśniach. Występują tam wymiennie z karzełkami, a te potrafią zarówno pomagać, jak psocić i dokuczać. Wiktor Korzeniewski przeczyta jedną z baśni braci Grimm, w której karzełek pomaga.
Jakob i Wilhelm Grimm. Rupiec kopeć. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Był raz pewien biedak, który miał ładną córkę. Zdarzyło mu się mówić z królem, więc chcąc się pokazać, jaki to on wielki, rzecze do króla. Ja mam córkę, która umie prząść złoto ze słomy. A król mu na to. O, to sztuka, która mi się bardzo podoba. Jeżeli twoja córka jest tak zręczną, jak mówisz, to przyprowadź ją jutro do mego pałacu, a wystawię ją na próbę. Gdy dziewczyna przyszła, król zaprowadził ją do izby pełnej słomy. Dał jej kądziel, motowidło i rzekł: weź się do roboty, a jeżeli przez całą noc do jutrzejszego rana nie uprządziesz złota z tej słomy, to musisz umrzeć. Co powiedziawszy, zamknął komórkę własnoręcznie, ona zaś pozostała sama. Siedzi biedna córka ambitnego ojca i nie wie, jak ma życie ocalić, bo nie miała przecie najmniejszego pojęcia, jak się robi złoto ze słomy. Jej niepokój stawał się coraz większy, aż na koniec zaczęła płakać. Na to drzwi się otworzyły znienacka i wszedł mały człeczynka ze słowami: dobry wieczór, panieneczce. O cóż to panienka tak płacze? Ach, odparło dziewczę, mam uprząść złoto ze słomy, a ja tego nie umiem. Na to rzekł człowieczek: co mi dasz, jeżeli cię wyręczę w robocie? Dam ci swoją wstążeczkę ze szyi, odrzekła. Karzeł wziął wstążeczkę, zasiadł przy kądzieli, trzy razy pociągnął szur, szur, szur i motowidło było pełne. Założył je powtórnie, szur, szur, szur i znów je napełnił. Trwało to aż do rana, dopóki nie uprzątł całej słomy i nie narobił stosu nici złotych. Już o wschodzie słońca wszedł król, a gdy spostrzegł złoto, dziwił się i ucieszył, a jego pożądliwość stała się tym większa. Kazał dziewczęciu przenieść się do innego pokoju, pełnego słomy, której było jeszcze więcej, i kazał jej tę słomę uprząść przez jedną noc pod groźbą utraty życia. Dziewczyna nie mogła sobie zaradzić i płakała. I znowu drzwi się otworzyły, a do pokoju wszedł mały człowieczek i rzecze: co mi dasz, jeżeli ci tę słomę w złoto zamienię? Dam ci pierścionek z palca, odparło dziewczę. Człowieczek wziął pierścień. Zaczął znowu prząść i do rana uprządł cały zapas słomy na błyszczące złoto. Król ucieszył się bardzo na widok takiego stosu nici złotych, ale wciąż jeszcze nienasycony kazał córce ambitnego ojca przenieść się do innej komnaty, o wiele większej, a pełnej słomy, którą polecił jej uprząść w ciągu jednej nocy. Jeżeli ci się to uda, rzecze odchodząc, to się z tobą ożenię. Bo chociaż to córka pospolitego trutnia, pomyślał sobie, to jednak bogatszej panny nie znajdę na całym świecie. Gdy dziewczę zostało same, przyszedł karzeł po raz trzeci i rzecze: co mi dasz, jeżeli ci jeszcze i tym razem uprzędę złoto ze słomy? Nie mam nic więcej do dania, odparło dziewczę. Przyrzeknij mi, iż gdy zostaniesz królową, to oddasz mi pierwsze swoje dziecko. Kto wie, kiedy to tam będzie, pomyślała sobie dziewczyna. Bo zresztą jakże mogła sobie pomóc inaczej w takiej niedoli? Więc obiecała karlikowi to, czego żądał. On zaś jeszcze raz uprządł złoto ze słomy. A gdy nazajutrz król przyszedł i zastał wszystko według życzenia, wyprawił wesele i córka ubogiego człowieka stała się królową. Ale po upływie roku powiła śliczne dziecko, gdy wtem mały człowieczek znienacka zjawił się przed nią i mówi: no, dajże mi to, coś mi obiecała. Królowa przestraszyła się i ofiarowywała karłowi wszystkie skarby państwa, byle jej dziecko zostawił. Ale on rzekł: nie, istota żyjąca jest mi o wiele droższą od wszystkich skarbów świata. Na to królowa zaczęła tak strasznie wyrzekać i jęczeć, że karzeł zlitował się nad nią. Zostawiam ci 3 dni czasu, rzekł do niej. Jeżeli po upływie tego terminu powiesz mi, jak mam na imię, to zostawię ci dziecko. I otóż zaczęła królowa namyślać się przez całą noc i przypominała sobie wszystkie imiona, jakie tylko słyszała kiedykolwiek. Rozesłała przy tym ludzi po całym kraju, ażeby się przepytywali, gdzie i jakie imiona jeszcze być mogą. Gdy na drugi dzień przyszedł karzeł, zaczęła wymawiać: Kacper, Melchior, Baltazar i tak wszystkie znane sobie imiona po kolei. Ale przy każdym mały człowieczek kręcił głową i mówił: nie, to nie moje imię. Na drugi dzień królowa kazała rozpytywać się w sąsiedztwie, jakie imiona miewają mężczyźni, i wyrecytowała karłowi cały szereg dziwnych, cudacznych przezwisk. Może się nazywasz Zebronóg? A może Baranimózg? A może Zimnożab? Ale na wszystko karzeł wzruszał tylko ramionami. Trzeciego dnia wrócił posłaniec i opowiedział, co następuje. Nowych imion nie mogłem wyszukać. Ale gdy wszedłem na jedną wysoką górę pod lasem, gdzie lis i zając mówią sobie dobranoc, spostrzegłem tam mały domek, a przed tym domkiem palił się ogień, a dokoła ognia skakał okrutnie śmieszny człeczyna. Podnosił jedną nogę i zawołał: dzisiaj piekę, jutro ważę, a pojutrze sobie każę oddać dziecko od królowej. Niechaj się, aby nikt nie dowie, że się rupiec kopeć zowie. Można sobie wyobrazić, jak się królowa ucieszyła, poznawszy przezwiska karła. A gdy ten przyszedł i rzekł: no, królowo, jakież mam imię? Odrzekła: czy zwiesz się pies? Nie. Czy zwiesz się bies? Nie. To się rupiec kopeć zwiesz. Ach, to ci chyba sam diabeł powiedział, ryknął karzeł i uderzył prawą nogą w ziemię tak mocno, że aż się zapadła. Wtedy ze złości porwał lewą nogę obiema rękoma i sam ją sobie strzaskał na dwoje. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Cheers.
pociąg krasnoludków ruszył ze stacyjki smutków. Kolejna krótka baśń, tym razem autorstwa Elwiry Korotyńskiej, może się jak poprzednia wydać smutna, ale niesie jednak ze sobą przesłanie niezmiernie pozytywne, że ludzie starają się naprawiać swoje błędy, że nie chcą własnego spokoju kosztem krzywdy drugiego człowieka. Elwira Korotyńska, historia krawca i karzełka. W pewnym małym miasteczku mieszkał krawiec wraz ze swą żoną. Zamieszkiwali mały domek otoczony drzewami owocowymi i czuli się zawsze szczęśliwi. Razu pewnego poszedł krawiec do swej pracowni, gdzie był warsztat i czeladnicy, aby wykończyć trudniejsze roboty. Siedząc przy oknie, śpiewał wesoło. Naraz przed jego oczami coś zaczęło tańczyć, skakać, śpiewać i grać na piszczałce i trąbkach. Patrzy, a to mały karzełek obchodzący podwórza, aby coś niecoś zarobić na życie. Ucieszył się jego widokiem, bo postanowił zrobić żonie swej przyjemność i zaprowadzić go do domku. – Może pójdziesz ze mną do domu? – zaproponował karzełkowi krawiec. – I owszem, a co mi dacie na obiad? – zapytał. – Będzie wspaniała ryba. Dopiero co wydobyta dziś z rzeki. Lubisz zapewne ryby, mój panie. Oj, to bardzo, ale jem tylko rybę numer jeden. Dobrze, będziesz jadł, co ci się spodoba. Przyszli do domu i zastali już trzy nakrycia na stole, bowiem żona krawca z daleka już spostrzegła towarzyszącego mężowi karzełka i zrozumiała, że on też będzie jadł z nimi obiad. Gdy podano ryby na półmisku, karzeł wskoczył bez ceremonii na stół i złapał największą z ryb podanych do obiadu. Jadł bardzo łakomie, pchał tyle naraz do ust, że nie zauważył ości. Zadławił się. Zrozpaczeni małżonkowie stanęli nad nim i wszelkimi sposobami starali się go uratować. Nic nie pomogło. Biedny karzeł już nie żył. Co tu robić? Wszczął się lament, bo naturalnie policja dowie się o tym i posądzi może o morderstwo. Nareszcie krawiec wpadł na pewną myśl. Postanowił zanieść karzełka wraz z żoną do pewnego lekarza, niby dla porady, i podrzucić go na schodach domu. Jak powiedzieli, tak zrobili. Krawiec wziął karła za głowę, żona za nogi i ponieśli. Służąca lekarza, otworzywszy im drzwi, nie zauważyła zmarłego, było już bowiem ciemno. Otrzymawszy sztukę złota dla siebie za fatygę i drugą sztukę złota dla lekarza jako zapłatę z góry, poszła wezwać swego pana do mniemanego chorego. A tymczasem krawiec z żoną usadowili karła na schodach i czym prędzej umknęli. Wyszedł wkrótce lekarz na schody, aby wezwać hojnych pacjentów, a że było ciemno, nie zauważył zmarłego. Potrąciwszy go nogą, zrzucił na sam dół schodów. Zdziwiony, co by to było, zszedł ze służącą i przerażony zobaczył leżącego bez życia człowieka. Rozpacz nim owładnęła, gdy pomyślał, iż stał się przyczyną śmierci owego nieszczęśnika. Do rozpaczy przyłączyła się jeszcze obawa, co będzie, gdy się policja dowie o uśmierceniu. Na pewno zostanie za zabójstwo powieszony. Ale służąca poradziła mu inaczej rzecz całą urządzić. Nie trzeba się przyznawać, bo i po cóż życie tracić? Pójdę, ustawię go pod murem i ucieknę. Tak będzie najlepiej, powiedziała. Ciemno było na dworze. Nikt nie spostrzegł tych dwóch przesuwających się cieni ludzkich. Przeszli więc szczęśliwie i pod murem jednego z ogrodów ustawili karzełka, po czym umknęli do domu. Ogrodnik, do którego należał ów ogród, podpił sobie trochę, bo to były imieniny jednego z przyjaciół. Wyruszył potem na ocny. Ogrodnik, do którego należał ów ogród, podpił sobie trochę, bo to były imieniny jednego z jego przyjaciół, i wyruszył potem na nocny dozór ogrodu. A że mu bardzo często strząsali bezkarnie owoce, zły był, gdy mu kto wszedł w drogę. Właśnie chwiejąc się trochę od zbytniego picia, szedł pod murem swej własności, gdy naraz spostrzegł jakby zakradającą się do ogrodu postać. Biada mu! Krzyknął i z całą siłą zaczął okładać biednego karzełka, uważając go za zakradającego się do smacznych czereśni, które w tym roku bardzo obrodziły. Bił i bił bez pamięci, bo gorzałka odebrała mu rozum. Nie zauważył nawet, że bezwładny trup leżał dawno na ziemi. Zmęczony biciem i obezwładniony przez wódkę, upadł wkrótce sam na ziemię. I ułożywszy się tuż przy nieruchomym karzełku, usnął natychmiast. Począł silnie chrapać. Ranek zaświtał, on spał jeszcze, a gdy nadeszli ludzie i go rozbudzili, z przerażeniem zobaczył zabitego przez siebie, jak mniemał, człowieka. Przyznał się, że po pijanemu to zrobił i zaprowadzony został przed sąd. Za pijaństwo nadmierne i zabójstwo skazany został na śmierć przez powieszenie. Założono mu już stryczek na szyję. Chciano wprowadzić na szubienicę. Gdy ktoś, biegnąc z daleka i rozpychając tłumy dla ciekawości zgromadzone, rękami i krzykiem wstrzymać egzekucję rozkazał. To lekarz. Dowiedziawszy się o mającej się wykonać karze śmierci, przybiegł do szubienicy, wołając, że ogrodnik nie winien, że to on przez nieuwagę zrzucił nieszczęśliwego ze schodów i spowodował jego śmierć natychmiastową. Zaprowadzono go więc przed sędziów i ci kazali uwolnić ogrodnika, a powiesić lekarza. Tłum ciekawych zebrał się znowu przed szubienicą, oczekując wykonania wyroku, gdy naraz w chwili, kiedy już lekarzowi kładziono stryczek na szyję, nadbiegł krawiec, wołając z daleka, żeby nie zabijano niewinnego, że to on właśnie zostawił go na schodach lekarza, bojąc się odpowiedzialności i kłopotu z pochowaniem zadławionego ością karzełka. Sprawa ta wydała się tak dziwna, że doszła do uszu samego cesarza. Wezwano wszystkich skazańców przed oblicze cesarskie i jednocześnie wniesiono zmarłego. Wysłuchawszy całej historii, cesarz kazał lekarzowi wyjąć ość z gardła zadławionego. Gdy lekarz tego dokonał, karzeł podniósł się i wesoło tańczyć począł i skakać. Zostawiono go na dworze cesarskim, wszystkich zaś zainteresowanych w tej sprawie obdarzono hojnie i rozpuszczono do domów. Historia Krawca i Karzełka to jedna z nowych baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Książka w opracowaniu Elwiry Korotyńskiej ukazała się w 1931 roku nakładem Nowego Wydawnictwa.
Wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu du bum bum gru. Wybucha nowa, wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich wszy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna.
Program zakończyła piosenka, która rozpoczynała każdy odcinek Wojny Domowej, jednego z pierwszych seriali Telewizji Polskiej dla młodzieży. Serial pojawił się w 1965 roku i cieszył się olbrzymią popularnością. Autorem muzyki był Jerzy Matuszkiewicz, który w kwietniu tego roku skończył 93 lata. 21 czerwca zostanie uhonorowany Polską Nagrodą Filmową za całokształt twórczości. To pierwszy w historii polskiej muzyki autor muzyki filmowej odznaczony tą nagrodą. W zamieszczonym w Wikipedii wykazie seriali telewizyjnych z jego muzyką naliczyłam 17 tytułów. Poza tym 15 filmów fabularnych i wiele piosenek, które nazwę tu pozafilmowymi. Jerzy Matuszkiewicz wszedł do historii polskiej sceny muzycznej. Uważa się, że to dzięki niemu w powojennej Polsce zabrzmiał jazz. W 1948 roku założył on Jazz Club w Krakowie. Grał na klarnecie i saksofonie, upamiętnił go w piosence Wojciech Młynarski, który śpiewał „Ach, to był szał, gdy Duduś grał”.
Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach biec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś.
Jeszcze jedna piosenka z muzyką Jerzego Matuszkiewicza, do której słowa napisał Wojciech Młynarski. Śpiewa Hanna Banaszak.
Jestem osobą, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu gna mnie, nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kochku mój, i tobie także o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. Zapewne też niezłomne masz zasady. Twarzona dom to tylko w życiu liczy się. Ale i ciebie gna, kochosiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani.
Zapraszamy do reklamy.